dookoła świata i naszego podwórka.
Nie czekamy, zaczynamy. Magazyn 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Nasi komentatorzy, Ola Majkowska-Smyt. Dzień dobry, Olu.
Witam.
Jest z nami Andrzej Wąsewicz, witamy.
Obecny.
Dzień dobry. Jest z nami Krzysztof Wawer.
Dzień dobry,
Jacek
jestem.
Jacek Zieliński.
Witam serdecznie.
Zygmunt Rygiel.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dzień dobry. A więc pełnym składem przed mikrofonami Bodek Kwaśny.
I Piotr Michalak.
Dzień dobry, zaczynamy 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Jak zawsze od codziennej konferencji prasowej gubernatora naszego JB Pryckera, który broni swojego planu ratowania naszego stanu, otwierania przede wszystkim możemy powiedzieć, rozmawialiśmy o tym we wtorek, no ale dzisiaj padły słowa oskarżeń, jeżeli chodzi o ten plan. Przede wszystkim republikanie z całego stanu Illinois zaatakowali JB Pryckera, on jednak twierdzi, że ma rację, że przemyślany jest to plan, oczywiście na zasadzie kontaktowania się z lekarzami. Od nich będą te decyzje należały, jeżeli chodzi o przyszłe otwarcie naszego stanu i wdrożenie tego pięciopunktowego planu. Gubernator był pytany przede wszystkim, co zamierza zrobić, jeżeli chodzi o restauracje i bary. I tutaj padło pytanie ze strony Stanowej Izby Handlowej, czyli Illinois Chamber of Commerce, które powiedzieli, jeżeli restauracje i bary zostaną otwarte według planu gubernatora Pryckera 26 czerwca, 25% z nich pójdzie z przysłowiowymi torbami, a więc ogłosi upadłość. Prycker oczywiście bronił to, że no musimy zwracać i patrzeć na liczby, a te liczby są dzisiaj takie, że przybyło kolejnych 2641 osób, które są zakażone koronawirusem. Zmarło w przeciągu ostatniej doby 138 osób. W sumie w tym momencie w stanie Illinois zakażonych COVID-19 jest 70 873 osoby. Liczba zgonów w sumie wynosi 3111. No i oczywiście główne pytanie do gubernatora, co też również, jeżeli chodzi o festiwale, ponieważ ta ostatnia faza dotyczy otwarcia się również na festiwale. Chodzi tu o festiwal Lollapalooza, jak i festiwal stanowy Springfield. Gubernator Pryckier nie odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że no pozostawia to w kwestii otwartej. Nie myślę o ich przenoszeniu, ale pytają się inni, to dlaczego inne festiwale są odwoływane, a taki chociażby jak Lollapalooza zostaje poza znakiem zapytania, czy festiwal stanowy w Springfield, który ja wiem również, że gromadzi naprawdę dość potężne liczby osób, które przybywają do, żeby zobaczyć koncerty tam organizowane. A więc mamy taką sytuację, oczywiście, jeżeli chodzi o stronę biznesową. W tym momencie Pryckier powiedział, że w przeciągu ostatnich 2 miesięcy podanie o zasiłek dla bezrobotnych w naszym stanie złożyło ponad 1 000 000 osób. Jest to więcej niż w całym roku 2019. Zostały wypłacone około $2 miliardów, a więc naprawdę sumy są potężne.
Jeśli chodzi o restauracje i bary, to jest problem tak naprawdę znaczący, bo spójrzcie, jak wiele osób pracuje właśnie w restauracjach, w barach i to też dotyczy bardzo mocno, myślę, grupy polskiej, bo jednak wiemy doskonale o tym, ile Polek pracuje jako kelnerki, jako barmanki, więc to jest ważna kwestia. Nikt się tymi ludźmi tak naprawdę nie martwi, no bo każdy mówi, bary, restauracje, kogo to obchodzi. Ale w innych stanach na przykład mamy już te informacje, kiedy te bary i te restauracje będą pootwierane i może wiadomo, że to jest miejsce, do którego i tak wejść można w momencie, kiedy ma się ważne ID powyżej 21 lat, więc to jest przemyślana decyzja danej osoby, czy on się do baru wybiera, czy też nie. Jeśli chodzi o restauracje, nie wiem jak wy, ale ja jak przejeżdżam i patrzę na te miejsca, gdzie można brać na wynos jedzenie, to są takie miejsca, które właściwie w tych godzinach, które są otwarte, tam non-stop jest kolejka i non-stop są ludzie, czyli jakby ten kontakt tych osób, które czekają na to, żeby to jedzenie odebrać, no jest. Także ja osobiście byłbym za tym, żeby akurat te bary i restauracje pootwierać.
Sytuacja jest taka, że tak naprawdę wszyscy się zastanawiają, co robi nam więcej szkód i o tym też mówimy. Czy to, że siedzimy w domu i się przez to nie zarażamy i nie zwiększa się, że tak powiem, pandemia, zakres tej pandemii, czy wychodzimy i zwiększamy tą ilość zakażonych, bo według niektórych teorii mówią, że każdy z nas się powinien zakazić i wtedy będziemy mogli przejść do normalności. Zresztą Andrzej Wąsewicz o tym niejednokrotnie mówił. Pamiętajcie, że w samym Chicago barów i restauracji jest ponad 10 tysięcy, więc jest to jest to olbrzymie przedsiębiorstwo, jeżeli byśmy powiedzieli, lub też gałąź gospodarki.
Gdzie tak, prawie Jacek 600 tysięcy ludzi pracuje w barach i w restauracjach.
Więc o skali zatrudnienia w tym dziale i o stratach z tym związanych, no, można byłoby przez tydzień opowiadać. Dwa, psychiczna rzecz, że ludzie chcą wychodzić, co zresztą często widać. Widać to po tych nielegalnych spotkaniach, o niektórych już legendy wręcz urosły, 1000 osób w jednym domu i tak dalej, więc te spotkania są mniej formalne, bardziej formalne, ukryte i tak dalej, ludzie się spotykają, myślę, że mnóstwo naszych słuchaczy także się gdzieś tam spotyka w gronie, nie wiem, 8, 10 czy 20 osób, starają się to robić tak, aby gdzieś tam nikt ich nie widział, więc myślę, że to musi wrócić gdzieś do normalności. Zastanawiam się nad to opłacalnością działalności na, powiedzmy tak, na pół gwizdka, tak? Czyli mówimy, że jeżeli restauracja może pomieścić 100 osób, no to w tej chwili będzie mogła obsługiwać jednorazowo 30. To albo w ogóle nie otwierać, albo pozwolić im zarabiać, bo inaczej, to nawet jeżeli się otworzą, to po miesiącu czy dwóch większość z nich splajtuje, no bo nie będzie takiej możliwości, aby utrzymać się. Nie znam takiego biznesu, który utrzymałby się z obrotu 30%, więc... Nie wróćmy z fusów, bo zobaczcie, Floryda już się po części otwiera, a tam przecież ta turystyka pewnie powędruje najszybciej. Inne stany również, wiem, że w Arkansas już nawet koncerty będą się mogły odbywać, więc powoli, pewnie tak jak już znudziły się informacje dotyczące statystyk koronawirusa, to nam się wszystkim znudzi. Niedługo zapomnimy o tym, że się nim zarażamy, nie zarażamy, ale że ludzie będą chorować, no to pewnie będziemy chorować jak na grypę.
Ja bym chciał zapytać konkretnie ciebie, bo ty często wypowiadałeś się właśnie w taki sposób, że jakby no byłeś bardzo sceptyczny. Ja zresztą też, jeśli chodzi o te spiskowe teorie dziejów, prawda? Czyli, że ktoś wymyślił sobie koronawirusa. Ale co mnie teraz że bez względu na to, jakie są te statystyki związane z tą liczbą zakażeń, z liczbą osób, które umierają na koronawirusa, nagle pojawiła się fala, że wychodzimy z tego, tak? Że otwieramy się. I to mnie troszkę zastanawia, jak to jest, że przed momentem wszyscy mówili, że nie wychodzimy, jesteśmy zamknięci, a teraz nagle bez względu na to, co się w danym miejscu dzieje, nagle się okazuje, że wracamy. Czyli jednorazowo pojawia się informacje o tym, że wraca Bundesliga piłkarska, że wracają treningi, to w świecie sportu, otwieramy część biznesów i tak dalej. No, jakoś mi się to nie zupełnie ze sobą nie układa.
Nie składa? To powiem ci tak, jak nas wysyłali wszystkich na stay at home order, to mówiono na początku o 2 tygodniach, pamiętacie? Tak. Później mówiono, że trzeba przedłużyć. Donald Trump w swoim wystąpieniu powiedział, że tak naprawdę Ameryka powinna być otwarta na Wielkanoc. Według niego wszystko powinno być. To było, powiedzmy sobie, już miesiąc temu, tak? Ta Wielkanoc nasza, więc i dalej jesteśmy w jakimś takim miejscu. Jednocześnie politycy także to widzą, że te protesty, które się nasilają, powodują, że ludzie już nie wytrzymają dłużej tej kwarantanny, że sytuacja będzie się pogarszać, że ekonomia tego nie wytrzyma, że ludzie zaczynają umierać z powodu innych chorób, dlatego że u ludzi, którzy mają tak zwane w Polsce popularne choroby współistniejące, pojawił się paniczny lęk tego, żeby wybrać się do lekarza czy do szpitala, bo możemy się zarazić. I nie zdając sobie z tym samym sprawy, że nie wybierając się do szpitala, możemy po prostu umrzeć. Więc, ale to są takie rzeczy, z którymi gdzieś
Czy możemy postawić tezę w takim razie, że tak naprawdę to my do końca i rządzący nami nie mieliśmy pojęcia o tym, co robimy i dalej tego pojęcia nie mamy, tak? Tylko, że robimy...
Od samego początku mieliśmy jedną wielką improwizację, dlatego że pewne rzeczy były po prostu nie do przewidzenia z racji tego, że no wszyscy znaleźliśmy się w tego typu sytuacji po raz pierwszy, ale tutaj...
No dobra, ale...
Dostałem
czy teraz
też informację...
Czy teraz do przewidzenia jest to, że warto się otwierać w momencie, kiedy no nic się nie zmieniło w sensie tym, jak koronawirus jest groźny?
Ja myślę, że to jest po prostu też zmęczenie. Ja myślę, że to jest takie zmęczenie.
Więc myślę, że to są te zmiany.
Ja myślę, że to jest w pewnym sensie też już zmęczenie siedzeniem w domu i tak naprawdę w pewnym momencie no właśnie ci właściciele tych wszystkich firm, biznesów zaczęli sobie zdawać sprawę, jakiego rodzaju straty taka przerwa przynosi. No i być może też te protesty, które miały miejsce przecież w całych Stanach Zjednoczonych, w jakiś sposób też działają.
W którymś momencie.
Słuchajcie, ja, tak, chodzi, słuchajcie, że ktoś oszukał. Mi się wydaje, że po prostu ludzie mają w naturze coś takiego, że chcą znać jakąś datę konkretną, tak? Że do czegoś dążymy. My nie wiemy nic tak naprawdę. Mamy otwieranie naszego stanu w iluś tam etapach. Może to być cofnięte, bo to wcale nie jest powiedziane, że to się odbędzie według tego, co już jest przygotowane. Tak naprawdę nie ma żadnego punktu odniesienia konkretnej daty, że to się stanie, bo jak ta data się zbliża, to następuje zmiana kolejna. Ludzie są po prostu już zmęczeni tym wszystkim.
Słuchajcie, mamy filmy wojenne, do których tam możemy sobie wracać i wiemy, że jest linia frontu, wiemy o tym, że wojny wybuchały. No, ale jeżeli weźmiemy sobie wojnę, drugą wojnę światową, w Polsce, no to na początku strach i przerażenie było olbrzymie, tak? Ludzie zamykali się w domach, ale wojna się nie skończyła, a ludzie zaczęli w miarę, oczywiście normalnie, żyć i funkcjonować na tyle, na ile można było. I myślę, że to jest chyba najlepsze będzie porównanie, kiedy powiemy, że też chcemy funkcjonować na tyle, na ile będzie to możliwe. Stąd takie częściowe, większe, mniejsze otwieranie, stąd w niektórych stanach, gdzie może te skupiska ludzi są mniejsze, będzie się można łatwiej i szybciej otworzyć i wrócić do normalności. Stany takie, gdzie ten powrót będzie dużo trudniejszy.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o restaurację, z Piotrem dzisiaj przeprowadziliśmy takie małe reporterskie śledztwo. Nieopodal nas znajduje się taki lokal mały, gastronomiczny, który serwuje bardzo dobre barbecue na wynos. I wyobraźcie sobie, że właściciel, który jest Polakiem, powiedział, że on wcale, słuchajcie, nie odnotowuje jakichś spadków. Wręcz powiedział, że są zwyczki, jeżeli chodzi o zamówienie. Ludzie mnóstwo zamawiają w przeciągu ostatniego miesiąca. Jedyną taką rzeczą, którą jeżeli chodzi o te właśnie wynosy, to jest to, żeby używać aplikacji na wynos każdego lokalu, czyli każdej restauracji, która ma wewnętrzną taką aplikację, a nie używać zewnętrznych, tak zwanej third party, czyli na przykład on po imieniu GrabHub, ponieważ tylko w ubiegłym miesiącu, słuchajcie, na GrabHub, który jeżeli zamawiamy sobie jedzenie, po prostu przekazał 13 tysięcy dolarów dokładnie poszło, które mogło zostać w jego kieszeni, a więc no to są następne takie bolączki, na które teraz zwracają właśnie właściciele biznesu.
No tak, Bodek, no dobrze, no ale to no, te aplikacje służą także tym restauratorom.
Przyciąganiu klientów.
Nie zapomnijcie o tym, że wielu klientów nie wie, że ta restauracja tam istnieje, nie wie, co może serwować. W związku z tym ten taki pośrednik, taka aplikacja właśnie powoduje, że ktoś do niego przyszedł i kupił. Dlatego zamówił przez tą aplikację, bo pewnie nie miałby takiej aplikacji. Gdybyśmy chcieli mieć tylko aplikację swoich, nie wiem, ulubionych restauracji, no to w telefonie by nam się pojemność skończyła bardzo szybko naszej pamięci.
Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to już minęło kilka tygodni, szósty czy siódmy tydzień kwarantanny. Czy już wszyscy konserwy tyrolskie zdążyli zjeść zakupione 7 czy 8 tygodni temu?
No nie.
Nie? Z papierem toaletowym.
Słuchajcie, jeszcze jest jedna ważna...
Jak właśnie sytuacja z papierem toaletowym?
Jeszcze, ale nie, zanim przejdziemy do papieru toaletowego. Jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Wysłuchaliśmy dzisiejszej konferencji gubernatora Pryckera. Dzisiaj konferencję miała mieć burmistrz Chicago Lori Lightfoot, która również wczoraj zainicjowała, że ona również przedstawi swój plan otwierania miasta. Niestety, wyobraźcie sobie, miało to odbyć się o godzinie pierwszej. Nie doszło do tego, ponieważ, jak powiedziała, nastąpił taki mały konflikt interesów pomiędzy nią a gubernatorem. Powiedziała, że ten jej plan, które ona zamierza wdrożyć, ma być uzupełnieniem tego wielkiego planu gubernatora. Czy tak się stanie? No musimy poczekać z tym.
No, nie mogła zmienić konferencji prasowej o pierwszej może, bo o 1:30 miała wizytę u fryzjera.
Tak, ja Jacek musi tak oczywiście przykręcić śrubkę, oczywiście.
Pani burmistrz, no tak.
Rozumiemy.
Słuchajcie, ja jeszcze tam doczytałem się, że te, a propos tych zakupów, bo tych powiedział zamawiania przez aplikację, no to też wzrosła sprzedaż właśnie online sprzętu sportowego bardzo mocno i okazało się, że sprzedaje się więcej strojów kąpielowych. Tylko ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście więcej tych strojów kąpielowych się sprzedaje, czy po prostu większe rozmiary się sprzedają.
Jedno i drugie. Ludzie stawiają teraz sobie małe takie baseny przydomowe.
Tak jest. To cóż, stawiamy tutaj kropkę, 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Przychodzą także SMS od naszych słuchaczy. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że gałąź restauracyjna w Stanach Zjednoczonych zatrudnia około 11 milionów ludzi. Warto to brać pod uwagę. No i mówiliśmy o tych fazach otwierania, więc faza czwarta i to będzie otwarcie do restauracji, ale tylko do 50 osób. 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Robimy krótką przerwę na reklamę i za chwilę do Państwa wracamy.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Drodzy klienci firmy Doma, przypominamy, że wszystkie biura są otwarte. Od poniedziałku do czwartku, od 10 rano do 7 wieczorem, w piątek i sobotę od 10 rano do 4 po południu, a w niedzielę biura są zamknięte. Przesyłamy paczki lotnicze i morskie do Polski i Europy, wysyłamy przekazy pieniężne oraz robimy rezerwacje i zmiany na bilety lotnicze. Bardzo doceniamy zaufanie, jakie pokładacie Państwo w naszej firmie. Chrońmy siebie, naszych bliskich i innych dookoła nas. Aktualne informacje we wszystkich biurach Doma oraz pod numerem 773 736-3636 w internecie domashipping.com,
bo firma Doma do siebie to ma, że jest najlepsza. Doma, 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 właśnie ona to ma, że jest najlepsza.
Widzę twoją przyszłość. Będzie dobrze.
Ach, będzie dobrze. Potrzebuję zmniejszyć procent na pożyczce, zdobyć pieniądze na remont, i jeszcze długi do konsolidacji. A pani wróży, że będzie dobrze?
Będzie dobrze. Jak skorzystasz z Mida Marie Calendars u Piotra Darskiego? Pożyczki na kupno nowego domu, przefinansowania lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Po telefon lub adres wpisz w Google hasło MidAmerica Lenders lub odwiedź stronę pożyczkichicago.com. NMLS 309009.
Jeśli boisz się dentysty lub jego cen, powinieneś odwiedzić Dental Max Villa Park. Dr Ernest Opioła oferuje szeroki zakres usług wysokiej jakości po bardzo konkurencyjnych cenach. Wypełnienia, korony, leczenie kanałowe, implanty, prostowanie zębów metodą Invisalign, chirurgia szczękowa, leczenie paradontozy. Najnowocześniejszy sprzęt, wykwalifikowana polska obsługa. Bezpłatna konsultacja. Dr Ernest Opioła, klinika Dental Max. Przy skrzyżowaniu South Charles Road i Addison w Villa Park. Telefon 630-686-2434. 630-686-2434.
You can do it. We can help.
Jesteś zmęczony kupnem produktów niespełniających Twoich oczekiwań? Nie czekaj. Przyjdź do nas. Zapraszamy do sklepu Epoxy and Sealer Supply. Oferujemy produkty komercyjne w cenach hurtowych. U nas kupisz żywicę epoksydową, sealer, wylewkę poziomującą i wiele więcej materiałów związanych z wykończeniami betonowymi. Wynajmiesz maszyny do instalacji i dowiesz się, jak to dobrze zrobić. 312-550-8734. 550-8734. Kierunkowy 312.
Epoxy and Sealer Supply przy 1549 Lee Street w Des Plaines. You can do it. We can help.
Kuchnia Twoich marzeń, zaprojektowana na Twoje życzenie, brzmi nierealnie? Wida Kabinet to miejsce, gdzie cała kuchnia jest projektowana i wykonywana na miejscu i dostosowana do Twoich życzeń i wymagań. Nic przypadkowego, wszystko najwyższej jakości. Wida Kabinet to także szafy na zamówienie i komplety sypialniowe w stylu europejskim i tradycyjnym. Zabudowy ścian czy biblioteki, jak również usługi na zamówienie, tak zwany custom made. Wida Kabinet, 225 Stanley Street w Elk Grove Village. Telefon 847-258-44. 468 847-258-4468. W internecie widakabinet.com.
Wida.
Wiadomości datkam.
Czyste powietrze i cudowna przyroda. Niezwykłe dzikie plaże, malowniczo położone przystanie, festiwale i koncerty pod gołym niebem. Przyjedź, odpocznij, zrelaksuj się i zabaw. Popływaj kajakiem lub wybierz się na wycieczkę rowerową. Zabierz rodzinę i przyjaciół. O każdej porze roku Michigan ma coś do zaoferowania. Dwa nowe domy z dostępem do plaży jeziora Michigan czekają. Zapraszamy do South Haven, Michigan. Odwiedź goodtimemichigan.com albo zadzwoń 773-987-9982.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
6 milionów widzów obejrzało w Polsce debatę 10 kandydatów na prezydenta. Oto ci, którzy brali udział w debacie, a więc Andrzej Duda, poparcie PiS-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska, Robert Biedroń, Lewica, Szymon Hołownia, kandydat niezależny, Krzysztof Bosak, Konfederacja, Stanisław Żółtek, Kongres Nowej Prawicy, Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa oraz Paweł Tanajno, Bezpartyjny. To ci, którzy brali udział, 10 kandydatów na urząd prezydenta. A teraz informacja z Polskiej Agencji Prasowej, która po prostu powaliła mnie na podłogę ze śmiechu. Napisane jest następująco. Wszystkim wchodzącym do siedziby TVP, także kandydatom, została zmierzona temperatura. Słuchajcie, ja mam postulat. Uważam, że w ogóle politykom przed jakimkolwiek wystąpieniem należy mierzyć temperaturę. Bo oni gadają takie bzdury, że ja zawsze często myślałem, że oni właśnie mają gorączkę. Okazuje się,
Może te... IQ trzeba sprawdzać. Szybki test na IQ, a nie temperaturę, bo to nie ma znaczenia.
Pamiętaj, że osób takich...
prezydenta.
Tak, nie można osób, które mają niskie IQ, wycofać z polityki.
Natomiast tak, to nie jest ich wina, to jest wina z sił wyższych.
Z polityki nie, ale z telewizji jak najbardziej, nie wpuszczać po prostu.
Mierzenie gorączki jest po prostu genialnym pomysłem. I teraz tak, nie wiem, ilu z was w całości obserwowało debatę, ja akurat
tak, bo nie o gorączki.
Nie! Wszyscy byli. To jest jeden z pierwszych punktów, o którym chciałbym powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że przy tym całym zamieszaniu, jakie jest, przy tej walce politycznej, przy tym mówieniu bojkot, nie bojkot, zgodne z prawem, niezgodne z prawem, okazuje się, że na 10 kandydatów wszyscy mają takie parcie na szkło, że się w telewizji karnie pojawili. Ja myślę, że wielu z kandydatów, gdyby się nie pojawiło, dla swojej kandydatury zrobiłoby naprawdę bardzo dużo. I tutaj chciałbym wymienić panią Kidawę Błońską, bo ona niestety, no wszyscy spodziewali się, że się przejęzyczy, niestety się przejęzyczyła, więc jakby potwierdziła tezę, że jak ktoś mówi, to niestety coś tam musi pokręcić. Na dodatek wystąpiła z tym logo Konstytucja i to nie jest mądre, ale to nie jest jej wina, to jest wina jej oczywiście gości, którzy odpowiadają za jej wizerunek, no bo cóż, ona przyszła przekonywać tych, którzy już będą na nią głosować, czy tych, którzy się zastanawiają. Wystawiając taką już od razu ten napis Konstytucji, ona się ogranicza do tych wyborców, którzy i tak będą na nią głosować, więc to był błąd. Pewnie nie jej, tylko jej sztabu wyborczego. Hołownia wypadł bardzo dobrze. Jestem naprawdę tutaj bardzo na plus, jeśli chodzi o Szymona Hołownię. W ogóle to nudna strasznie ta debata była. Oni w ogóle się jakoś tak nie wyzywali, nie kopali. Ja wiem, że nie mogli do siebie podchodzić, bo był zakaz, ale no jakby za mało agresywne to wszystko było. Macie jakiegoś takiego swojego bohatera tej debaty spośród tych, których do tej pory no mniej znaliśmy? No nie wiem, Paweł Tanajno na przykład.
No ja też ktoś o nim słyszał wcześniej. Nie słyszałem o nim wcześniej.
Dla mnie bohaterami debaty było dwóch panów o imieniu Jarek, którzy gdzieś tam podczas tej debaty ustalili, że właściwie nie będzie wyborów, więc debata była, powiedzmy sobie, taka techniczna, tak? Bo to kiedyś, pamiętacie,
takie
był techniczny premier, pamiętacie? Był kiedyś taki, miał
tak,
być?
Był taki,
był, a tutaj była taka techniczna debata,
no
czyli
tak,
kandydaci debatowali do wyborów, których ma nie być, bo 10 maja się nie odbędą.
No nie, no to tylko ustalili kwestie daty, natomiast oni tutaj przecież nie dyskutowali na temat daty.
Daty nie ustalili, oni ustalili, że w tej dacie wyborów nie będzie, w związku z tym no sąd stwierdził nieważność.
Tak, i pokazali po prostu, jaka jest droga konstytucyjna. To wszystko, co jest w tej deklaracji jarosławowskiej, ja ją tak nazywam, bo to prawda, deklaracja jarosławowska, to uważam, była chyba taka konfederacja w Jarosławiu kiedyś w historii, to tylko kwestia tego, wszystko się zgadza z prawem polskim i z konstytucją, więc no nie możemy chyba mieć wątpliwości co do tej deklaracji obu panów.
A słuchajcie, ja właśnie obserwując Facebook i inne różnego rodzaju media społecznościowe, zauważyłem, że właśnie Hołownia w Chicago, w grupie ludzi o mniej więcej 35-45 lat uzyskał jakąś szaloną popularność i to ludzi, którzy nie byli specjalnie związani z żadnymi koteriami politycznymi, w jaki sposób ten kandydat, i nie wiem dlaczego, bo ja nie obserwuję go specjalnie uważnie, uzyskał bardzo wiele poparcia już w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Także Jacek, twoje zdanie na temat, że on bardzo dobrze wypadł, było jakby uzupełnieniem tego, czyli ten człowiek w jakiś sposób...
Nie, może ja nie użyłem... Ja nie powiedziałem bardzo dobrze, ja powiedziałem, że w stosunku do tego, co o nim myślałem jako o kandydacie, to na plus bardzo mnie zaskoczył.
No i właśnie, i zauważyłem podobny trend tutaj właśnie w naszej chicagowskiej Polonii, co, czym się właśnie dzielę.
Słuchajcie, ja to powtarzam, zanim Andrzej powie, że generalnie, oczywiście, że Andrzej go skrytykuje, no bo nie jest po linii. Ja uważam, że prezydent wcale nie musi być po linii, że póki co podział władzy jest tak stworzony, że ten prezydent im będzie bardziej niezależny, tym dla państwa lepiej, bo zdecydowanie wtedy będzie wymagał tego, aby żeby nie dochodziło do dyktatury. To o czym w tej chwili, czego najbardziej się w Polsce ludzie boją, tego się boją, że nie wiem, że wiceprezes partii będzie przeprowadzał wybory, a nie Państwowa Komisja Wyborcza. Więc to są takie rzeczy, w których prezydent może uczestniczyć i może zdecydowanie zabrać głos, jeżeli nie, i może po prostu zapobiec pewnym ruchom. Więc może taki kandydat niezależny jest na te czasy jakimś rozwiązaniem. Ja zawsze się bardzo pozytywnie o Szymonie Hołowni wypowiadałem. I to nie tylko od czasu, kiedy starał się zostać prezydentem, bardzo sprawny dziennikarz.
Prowadzący program Mam Talent, i to jest, wiesz, myślę, że jest dobre doświadczenie.
Ale nie widziałeś innych programów, które prowadził.
Prowadził
także inne programy. Również był szefem bodajże religijnego kanału telewizyjnego. Więc on się przyznaje do swojej wiary, a jednocześnie nie jest jak gdyby zdoktrynowany przez wierchuszkę kościelną. Często z nią się nie zgadza, przez co nie jest
pewno,
ich kupilem.
Zygmunt na pewno dawno nie był u spowiedzi, sądząc po tym, jak się wypowiada.
No ale ja uważam, że jeżeli człowiek jest naprawdę religijny, nie hipokrytą, tylko religijny, słucha się swojej wiary i wypowiada się tak, jak jego wiara mu to mówi, to jest człowiek godny szacunku i godny rzeczywiście słuchania, dlatego że niestety większość ludzi wykorzystuje wiarę do swoich potrzeb i jest zupełnie innymi, niż ta wiara im nakazuje. Jeżeli Szymon Hołownia rzeczywiście żyje i mówi i postępuje według reguł swojej wiary, to jestem dla niego pełen szacunku.
To tylko pewnie on wie najlepiej, natomiast ja chciałem wam powiedzieć o tych takich postaciach, które, no, tak jak Krzysztof powiedział, Paweł Tanajno, prawda? No osoba anonimowa.
Właśnie,
to ja ci teraz powiem. To jest gość, który wykupił prawdopodobnie za duże pieniądze 10 minut, znaczy nie, 10 ile on miał tam wypowiedzi, minutowo jakby to policzyć, no ileś tam minut wykupił, żeby w dobrym czasie w telewizji wystąpić i reklamować... chyba swój biznes, chyba mu o to chodziło. No bo cały czas mówił nie na temat, absolutnie jakiekolwiek pytanie padało, to on mówił nie na temat. On mówił o przedsiębiorcach i o firmach. Kolejny fajny gość, który tam był, Stanisław Żółtek, Kongres Nowej Prawicy. No, ten też mnie zaskoczył, bo taki troszkę, jakbyśmy go wyciągnęli właśnie z baru, z pubu, z tawerny. Taki polityk właśnie po kilku piwach. Takie odniosłem wrażenie. Mirosław Piotrowski, eurodeputowany, podobny do polityka fizycznie z twarzy, który już był, czyli jak to było, podobny do nikogo. Jakoś ta debata pokazała mi to, że ta nasza scena polityczna, no, słabiutka jest, naprawdę.
No to rzeczywiście z tego wynika.
Andrzej Wąsewicz, czy my się słyszymy? No nie mamy niestety połączenia z Andrzejem.
Wracając jeszcze do debaty, może Jacek, zapytam jedną rzecz. Mówimy tutaj o ostatnim tematem, który była polityka społeczna, jeżeli chodzi o wczorajszą debatę. No i dzisiaj środowiska LGBT bardzo zareagowały na zapowiedzi prezydenta Dudy, który powiedział, że nigdy, broń Boże, jak powiedział, nie zgodzi się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, jak i również na małżeństwa jednopłciowe. Małgorzata Kidawa-Błońska odparowała, że no, tego tematu w ogóle nie ma. Dlaczego on to porusza, kiedy są sprawy ważniejsze, jak chociażby DPS-y w Polsce i tam osoby pozostawione same sobie. Tak więc no kolejny temat, taki bardzo, nie można powiedzieć, gorący w Polsce. No i właśnie tutaj strona prezydenta Dudy powiedział, że nigdy w życiu się na coś takiego nie zgodzi.
No ale to chyba jest naturalne. No Polska nie jest państwem, które byłoby gotowe po pierwsze. Znaczy, może źle to powiedziałem, byłoby gotowe. Społeczeństwo polskie nie zgadza się na to, żeby takie rozwiązania zostały wprowadzone, więc ja nie bardzo rozumiem te grupy LGBT, że tak agresywnie do tego dążą. Bo po prostu, jeśli Polacy tego nie chcą, to po prostu nie chcą, więc ja nie,
ale Jacek, ale nie poczekaj, rozumiem poczekaj. Ich
nerwowych reakcji.
Ale mówisz Polacy, przecież Polacy to nie jest 38 milionów ludzi, tylko że to są Polacy, tylko ty mówisz prawdopodobnie o tych Polakach z prawej strony PiS-u, która jest bardzo anty-LGBT. Dlatego, że jednak ja na przykład, ja nie wiem, według moich życiowych doświadczeń z ludzi, których spotykam i z ludźmi, i z ludzi, o których czytam i wydawnictwa, których czytam, to jednak problem LGBT istnieje praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie po stronie pisowskiej. Po drugiej stronie tego problemu nie ma. Ci ludzie uważają, że jednak jest przyzwolenie w tej chwili zarówno na całym świecie i również w Polsce. Jeżeli nawet w Polsce tego przyzwolenia teraz nie ma, to wcześniej czy później przyjdzie, dlatego że to znaczy, jest tak jak ze wszystkimi progresywnymi
ludźmi. Nie wiem,
jak się ludzie opierali, to wcześniej czy później do Polski przyjdzie, żeby nie wiem co, dlatego że to jest naturalny trend. My nie jesteśmy wiodącym krajem w Europie. My cały czas naśladujemy.
Ale to nie jest naturalny, Krzysztof, to nie jest naturalny trend, że można, para homoseksualna może adoptować dziecko. No nie ma tutaj nic naturalnego. Słowo naturalne tutaj nie pasuje w żadnym miejscu. No.
Naturalny prawnie. Zwróć uwagę, że to się już dzieje w wielu krajach i to się zaczęło nie tak znowuż dawno i to powoli ogarnia coraz więcej krajów, coraz więcej społeczeństw i w końcu przyjdzie do Polski, żeby nie wiem, jak oni rękami i nogami trzymali się tej swojej moralności.
Nie oni, tylko my. No co tutaj...
To są oni, dlatego że ja nie jestem tego częścią. I wielu ludzi...
Ale ty jesteś... Wolisz, żeby... Czy ty uważasz, że naprawdę pary jednopłciowe, czy obojętnie, czy dwóch gejów, czy dwie lesbijki miały prawo do tego, aby adoptować dzieci?
Ale oczywiście, dlaczego? To jest prowadzone praktycznie, rzecz biorąc już na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych krajach, gdzie Polska zawsze naśladowała. Wcześniej czy później to do nich przylezie, żeby nie wiem jak się opierali. Także wiesz...
Tylko do nas, bo ja się z tym akurat nie zgadzam.
Dlatego, że ja się z kolei z tym nie identyfikuję, że to jest moje, dlatego że ja uważam, że jeżeli ludzie już w krajach o znacznie większym zasięgu zarówno cywilizacyjnym, jak i wykształceniowym, czy jakimkolwiek produkcyjnym, czy innym uważają, że to jest normalna sytuacja, że jednak może być rodzina złożona z dwóch ludzi o tej samej płci i mogą adoptować dzieci i to jest udowodniono już wielokrotnie i wiele razy, że te dzieci wyrastają dokładnie takie same jak z każdych innych rodzin.
To zależy od badań. Badania są bardzo różne.
No ale wiesz co, badania są bardzo różne, może od nich zależy, ale wszystkie one dochodzą do tych samych wniosków, że jednak dzieci w środowiskach LGBT wyrastają dokładnie takie same jak dzieci z innych środowisk.
Są badania, które pokazują zupełnie inne wnioski,
Badania, że ziemia jest płaska. No są
bezprzedmiotowe, natomiast tu jest kwestia tego. Ja powiedziałem o tym, że polskie społeczeństwo jest przeciwne tego typu rozwiązaniom.
Połowa polskiego społeczeństwa jest przeciwne tego.
Jak połowa? Uważasz, że 50% Polaków... 50% Polaków popiera te gejowskie żądania. Poza tym odróżnijmy jeszcze jedną rzecz, bo ty mówisz o środowiskach LGBT. Odróżnijmy wojującego geja od homoseksualisty. To są dwie różne kategorie. I polskie społeczeństwo nie zgadza się z tą taką naprawdę agresywną akcją prowadzoną właśnie przez środowiska LGBT. A jeśli chodzi o prawa homoseksualistów...
To jest agresywna akcja, to jest bardzo akcja rozpoznania swojego. Bardzo agresywna akcja, 365 osób zrobiło demonstrację. Potwornie agresywna w mieście, które liczy 2 miliony ludzi. To musimy zdefiniować, co to jest agresja.
No to pokazuje skalę zjawiska, a Polska zawsze była niezwykle tolerancyjna dla homoseksualistów. W porównaniu do tych krajów, o których mówisz cywilizowane, to chciałem ci powiedzieć, że cywilizowana Wielka Brytania jeszcze w latach 60. wkładała homoseksualistów i gejów do więzienia. A w Polsce już po odzyskaniu niepodległości od roku 1918 nie było penalizacji zachowań homoseksualnych. Jedyny moment, jeśli chodzi o to, że ktokolwiek ścigał homoseksualistów w Polsce, to było w okresie komuny, kiedy była słynna akcja Hyacynt prowadzona przez SB. To był jedyny moment. A tak to Polacy wobec homoseksualistów są niezwykle tolerancyjni. Natomiast czym innym jest homoseksualizm, homoseksualista, a czym innym jest wojujący gej? I to musimy sobie powiedzieć, moim zdaniem.
No wojujący gej, 380 ludzi to są wojujący geje.
Z 380 do 60 to jest prawie 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy.
W 60 minut dookoła świata. I naszego podwórka.
Widzę twoją przyszłość. Będzie dobrze.
Ach, będzie dobrze. Potrzebuję zmniejszyć procent na pożyczce, zdobyć pieniądze na remont, i jeszcze długi do konsolidacji. A pani wróży, że będzie dobrze?
Będzie dobrze. Jak skorzystasz z Midamari Calendars u Piotra Darskiego? Pożyczki na kupno nowego domu, przefinansowania lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Po telefon lub adres wpisz w Google hasło Midamari Calendars lub odwiedź stronę pożyczkichicago.com. NMLS 309009.
Właściciele baru sportowego Playbook w Naj zapraszają wszystkich słuchaczy Radia Polski FM do skorzystania z możliwości zamawiania jedzenia na wynos oraz z dowozem do domu. Zamówienia można składać od piątku do niedzieli od 11 rano do 9 wieczorem. Playbook oferuje wyśmienite jedzenie zrobione przez jednego z najlepszych kucharzy w mieście. Po zamówienia dzwoń 847-588-7529 lub zrób to na stronie playbookchicago.com.
Zastanawiasz się, jak w tym roku zarobić więcej, powiększyć swój zwrot podatkowy i oszczędzić na emeryturę? Podpowiadam, dołącz do PRC Way Life, otwierając teraz konto emerytalne w nowej serii z oprocentowaniem nawet do 3,75%. Aż 3,75%. I to z gwarancją na 3 lata. Wpłać wymagane minimum i pozwól Twoim funduszom pracować dla Ciebie. Szczegóły oferty na www.prcua.org lub pod numerem telefonu 773-782-2632. PRC Way Life. Ubezpieczenia na życie, konta emerytalne, korzyści członkowskie.
Zimno, gorąco, zwariować można z tym piecem. Znów się coś zepsuło. Mówiłam ci, kup piec firmy Lennox. One są najlepsze. A w dodatku firma GSHA Services oferuje finansowanie na 0% do 72 miesięcy i profesjonalny serwis. Kochanie, nie daj się dłużej prosić i zadzwoń 224-220-1403 do GSHA Services, jedynego przedstawiciela firmy Lennox wśród Polonii. Zamów ten piec i znikną nasze problemy. A i w zimowej promocji zaoszczędzi nawet do $1,600 na nowe szpileczki. Nie czekaj, dzwoń 224-220-1403.
Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom, policjantom, strażakom oraz wszystkim służbom w walce z pandemią gorące podziękowania w imieniu całej Polonii śle Golf Mill Ford. Jesteście naszymi bohaterami.
Rozliczanie firm i podatków personalnych, doradztwo i obsługa księgowości. Alfa Texas. Zadzwoń teraz do Agnieszki Bogdał. 847-627-5379. 847-627-5379. 636 South River Road w Des Plaines. Przy River Road i Northwest Highway. Alfa Texas. Agnieszka Bogdał. 847-627-5379. 847-627-5379. Agnieszka Bogdał i podatki z głowy. Szczegóły na stronie alfatexas.com.
Jedziesz, o.
Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych opublikowało mapę, z której wynika, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, w której obowiązuje zakaz sprzedaży zdalnej napojów alkoholowych. No i tutaj w ostatnim czasie z powodu oczywiście kryzysu wywołanego koronawirusem decyzję o tymczasowym dopuszczeniu handlu alkoholem przez internet podjęła na przykład Łotwa. Natomiast tutaj no niestety stowarzyszenie się skarży, że ta sprzedaż zdalna alkoholu jest odrzucana przez rząd cały czas. No i stowarzyszenie stoi na takim stanowisku, że możliwość takiej sprzedaży miałaby dość duże znaczenie, no bo wiadomo, że tysiące tak naprawdę przedsiębiorców z tej branży gastronomicznej i producentów alkoholi nie może prowadzić działalności, no i funkcjonuje w takim dosyć ograniczonym zakresie. Co o tym myślicie, o tym alkoholu?
Bo ale my, znaczy to... No, to myślisz, że ja myślę, że to przede wszystkim jest coś, jest takie określenie w nauce o polityce jak demokracja bezpośrednia, więc ja chciałem to odnieść do tej sprzedaży internetowej. W Polsce jest tak rozwinięta sprzedaż bezpośrednia alkoholu, że Polska jest jedynym miejscem na świecie, że 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę można kupić alkohol.
Wszędzie.
I to gdzieś wszędzie, w zasięgu, no nie wiem, 3 minut spaceru, tak? Więc i mało tego, można go wszędzie jeszcze spożywać, bo wszyscy tak robią. Więc tutaj ja nie wiem, czy ktoś jeszcze przez internet wykupował alkohol. Wiesz, ile to trwa? A tutaj w ciągu 3 minut wychodzisz i kupujesz alkohol, więc oni już naprawdę przesadzają. No.
Ale Jacek, no właśnie myślę, że nie przesadzają, bo są osoby, które na przykład się boją wyjść z domu, a chciałyby kupić alkohol. I co wtedy?
Uwierz mi, że jeżeli ktoś chce kupić alkohol, to nic mu nie jest straszne i niczego się nie boi.
Ale Jacek, nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy, jeżeli Ola chodzi o tą sprzedaż internetową, ponieważ internet ma to do siebie i sprzedawca alkoholu w Polsce daje to na przykładzie mojego przyjaciela, który w tej chwili też jest uwięziony przez koronawirusa, zamawia alkohol przez internet z tego względu, że są naprawdę rewelacyjne ceny i promocje. Także one pobijają w tej chwili te ceny w sklepach, czy też małych sklepikach, które są wszędzie, jak powiedział Jacek, na każdym miejscu w całej Polsce.
A czy jest dowóz? Jestem ciekawa, czy jest dowóz, jeżeli zamówisz przez internet, tak jak Amazon.
Oczywiście, może że tak. Dowożą ci to, no pewnie, że tak.
No to rewelacja.
Ale po co, Ola?
Nie ryzykujesz zdrowia.
No w Polsce jest... Ola, w Polsce jest inny system. Dzwonisz na taksówkę, taksówkarz jedzie, robi ci wszystkie zakupy, przywozi do domu. To jest w Polsce zamiast działa? Amazonu.
Właśnie, zamiast...
No,
zamiast...
Że tak.
I przywozi z ładną blondynką, jeżeli sobie zamówiłeś.
Znaczy to jest kwestia, co zamawiasz. No to kwestia tego, Krzysztof, co zamawiasz. Ale to nie jest żart, co ja powiedziałem. Tak, to działa.
Ale czy teraz akurat też taksówkarze mogą chodzić specjalnie, zarabiać w taki sposób pieniądze, robić ci zakupy i też ryzykować? To jest pytanie, bo nie wiem, czy by chcieli...
Ale to nigdy nie było wpisane w ramach ich usług oficjalnie. Oni od tego nie odprowadzają podatków. Po prostu dzwonisz na taksówkę, mówisz, żeby się zatrzymał, przywiózł ci i on po prostu kasuje cię tak jak za kurs, plus tam dodatkowe jakieś pieniądze za tą usługę, prawda?
Ale i tak uważam, że jednak zamawianie przez internet nie tylko alkoholu, różnego rodzaju rzeczy do jedzenia na przykład jest bezpieczne, ludzie to robią, to się sprawdza w tej chwili i myślę, że to by się też sprawdziło, także powinni otworzyć taką opcję.
To co, mamy, słuchajcie, kolejny temat, teraz troszeczkę duchowości. Wyobraźcie sobie, że archidiecezja w Chicago uruchomiła od dziś tak zwaną linię modlitewną. Na tą linię modlitewną można dzwonić codziennie przez praktycznie pół dnia od godziny 9 rano do godziny 9 wieczorem pod numer telefonu 312-741-3388. No i można się tam wspólnie pomodlić, czy też wysłuchać modlitwy z ochotnikami, czyli wolontariuszami, jak i również osobami duchowymi. Miałem tą okazję dzisiaj porozmawiać z siostrą Elianą, siostrą Felicjanką, która właśnie dziś tę linię w języku polskim obsługuje, ponieważ ta linia działa w języku angielskim, polskim i hiszpańskim.
Celem tej linii modlitewnej jest wsparcie. Każdy, kto w tym trudnym czasie doświadcza jakiejś samotności spowodowanej izolacją, czy właśnie czy odosobnieniem, czy jakiejś depresji związanej z sytuacją, w której się obecnie znajdujemy, ktokolwiek ma jakąkolwiek potrzebę, żeby ktoś go drugi wysłuchał, czy wsparł modlitwą, to jest właśnie taka linia modlitewna. Linia działa każdego dnia od godziny 9 rano do 9 wieczorem. I teraz każdy, kto dzwoni, naszym pierwszym zadaniem, taką pierwszą posługą, to jest właśnie wysłuchanie. I celem to jest tej pomocy takiej modlitewnej, to jest wspólna modlitwa, modlitwa wstawiennicza i również taką doświadczenie takiej solidarności, że nie jesteśmy sami, że jest ktoś, kto jest gotowy dźwigać cokolwiek doświadczamy, przeżywamy, ktoś, kto jest gotowy dźwigać ten ciężar z nami i zawierzać go Panu Bogu. I ta linia modlitewna służy właśnie temu, żebyśmy mogli doświadczać mocy Chrystusa zmartwychwstałego, dlatego że każda sytuacja jest do przeżycia z Chrystusem i głęboko wierzymy w moc modlitwy. Więc zapraszam gorąco, więc ktokolwiek czuje potrzebę, że chciałby, żeby się z Nim pomodlić, czy za Niego pomodlić, czy w Jego intencjach, prosimy o kontakt na numer telefonu 312-741-33-88. Linia działa każdego dnia od godziny 9 rano do godziny 9 wieczorem można porozmawiać, a po godzinie 21 wieczorem można też nagrać się i oddzwonimy tak szybko, jak tylko będzie możliwe. Natomiast na pewno wszystkie wasze intencje i trudne sprawy będziemy polecać Panu Bogu.
Do uczestnictwa w linii modlitewnej zapraszała siostra Eliana, siostra Felicjanka. Jeżeli chodzi o organizację tej linii, to tutaj to wszystko zainicjował nie kto inny, jak sam kardynał Blaise Supić. Czy uważacie, że taka linia jest potrzebna nam wszystkim w takim trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa?
Ja myślę, że na pewno tak. Dlatego, że jeżeli na przykład ktoś nie ma rodziny, nie może wyjść porozmawiać ze znajomymi, jest to jakoś ograniczone przez telefon, wiadomo, każdy ma teraz swoje problemy i nie każdy będzie siedział na telefonie i rozmawiał z kolegą, koleżanką, to ludzie potrzebują czegoś takiego. Chodzili do psychologów, no można też zadzwonić do psychologa, podejrzewam, że za to trzeba zapłacić, a jednak osoby wierzące zawsze tak było, że udawały się do kościoła w takich trudnych momentach swojego życia, modliły się, to im pomagało, rozmawiały czy z siostrą zakonną, czy z księdzem. Jakby psychicznie to ich w jakiś sposób odciążało. Także uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Jeżeli to działa faktycznie w taki sposób, jak tutaj mówiła siostra, to myślę, że bardzo dobra sprawa, bardzo fajna.
Działa, ponieważ miałem okazję z nią porozmawiać.
Mieliśmy również tego typu inicjatywy, jeżeli chodzi o, przypominam, telewizję polonijną, która swego czasu dawała nawet cyklicznie transmisję z mszy po to, by właśnie chorzy i ci, którzy przebywają w domu, mogli uczestniczyć w tej celebracji. Ja się tylko zastanawiam, jak długo to potrwa, bo znane jest takie stare porzekadło, jak te trwoga to do Boga, ale rzeczywiście zapotrzebowanie na duchowość jest, nie tylko w naszym polonijnym środowisku, ponieważ ja obserwuję również w telewizji amerykańskiej. Powracają te programy kazno dziejów na różnym zresztą poziomie i rzeczywiście potrzeba duchowości rośnie. Zobaczymy, jak to również się przełoży na konkrety i na realizowanie tych wszystkich założeń religijnych, no ale podobno wszystko idzie w dobrą stronę. Ja słyszałem, że nawet już Aleksander Kwaśniewski poszedł do spowiedzi. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić, Bodek, ale coś może być na rzeczy, prawda?
No tak jak powiedziałeś, jak
ale to do Boga. Wirtualnie poszedł do spowiedzi, czy ja myślałem, że...
Do swojego sekretarza, czy do kościoła?
Ja myślałem, że komuniści, może to nie jest taki żart w dobrym tonie, ale myślałem, że komunistyczni przywódcy do spowiedzi idą dopiero w ostatniej chwili, tak jak z tego co wiem generał Jaruzelski, wyspowiadał się już na łożu śmierci, co jest nie do końca potwierdzone.
Jacku, nie zawsze to się sprawdza, bo ja z kolei, wiesz, ze swojej praktyki dziennikarskiej mogę potwierdzić, że w Polsce za czasów PRL-u wielu wręcz sekretarzy, wiesz, komitetów wojewódzkich chadzało do kościoła, oczywiście ukradkiem, brali udział w różnego rodzaju ceremoniach, chrzciny, wesela i tak dalej. W związku z tym, wiesz, no, taka obowiązywała troszkę dwulicowość i związane to było z naszą polską specyfiką.
A Monika Jaruzelska, córka Jaruzelskiego, została ochrzczona przez babcię bez wiedzy i Jaruzelskiego, i swojej matki, wyobrażacie sobie? I Jaruzelski, który już wtedy no, mógł wiele rzeczy kontrolować, nie był w stanie zatrzymać swojej teściowej, bo to była ze strony matki babcia, od tego, żeby Monikę Jaruzelską właśnie ochrzcić. Więc tutaj masz rację, że to różnie bywało w różnych czasach. Ten pomysł z tą linią pewnie jest bardzo łatwo wyśmiać. Myślę, że pojawi się wiele osób, które będą mówić o tym, że modlić się można wszędzie, nawet w lesie, prawda, bo po co kościół, można iść do lasu, do natury, ale każdy ma swoje potrzeby. Nie każdy po prostu może sam w samotności się modlić. Niektórzy potrzebują obecności innych ludzi. I teraz, kiedy wiele rzeczy zostało zamkniętych, wiemy o tym, że na przykład istnieją grupy wsparcia, prawda, dla osób, które mają problem z alkoholem, z narkotykami, to te osoby także zostały pozbawione możliwości tych takich codziennych spotkań, gdzie to ich utrzymuje przy życiu i one też używają tych nowoczesnych środków, a więc internetu czy właśnie telefonów do tego, żeby no, cały czas ta ich terapia trwała, więc no, każdy... Czynienie dobra nie jest rzeczą popularną, prawda? To nie jest tak. Rzecz, o której się mówi i dzięki której trafia się na pudelka. Bo jak ktoś jest dobry, chce zrobić coś dobrego, to nie jest na pewno skandalistą.
Ja też wiele razy słuchałem Radia Maryja, zresztą z ciekawości właśnie co tam się mówi, bo to jest interesujące. I właśnie trafiałem na właśnie modlitwy. Ludzie dzwonią do radia i właśnie modlą się razem z prowadzącym audycję, czyli praktycznie rzecz biorąc to jest przeniesienie tradycji Radia Maryja do Chicago na linię telefoniczną. Jedna osoba zaczyna się modlić, druga osoba odpowiada. Osoba przy mikrofonie się modli, osoba w radiu odpowiada. I to praktycznie według zarówno moich kolegów, jak i moim też. To jest bardzo ładne zadanie Radia Maryja.
Jeżeli chodzi o takie kwestie uzupełnienia tego, na tą linię może dzwonić praktycznie każdy, a czy linia jest przede wszystkim dla osób, które ukończyły 18 lat. Jeżeli ktoś nie ma 18 lat, wtedy wymagane jest, aby z tą daną osobą była osoba starsza, czy przede wszystkim rodzic lub jakiś opiekun. Także to też na to trzeba zwrócić uwagę. I przypomnę numer telefonu 312-741-3388. Możemy tam dzwonić praktycznie od dzisiaj przez cały dzień.
No i uwaga, uwaga, już w piątek, a więc już jutro, otwarte zostanie kino samochodowe w McHenry. Od kilku tygodni było ono nieczynne z powodu pandemii koronawirusa, jednak już niedługo będziemy mogli oglądać filmy. Pozostałe tradycyjne kina w stanie Illinois, przypominamy, są oczywiście zamknięte. Kina samochodowe znów cieszą się dużym zainteresowaniem. I tak w McHenry będziemy mogli oglądać filmy już jutro. Właściciel tego kina powiedział, że choć widzowie oglądają filmy ze swoich samochodów, to jednak zdecydował się na ograniczenie ilości, liczby tych samochodów z 750 do 350, tak by zapewnić większą przestrzeń. Osoby, które będą chciały skorzystać z łazienek, muszą mieć maseczki ochronne na twarzach. Pracownicy kina z zachowaniem środków ostrożności będą także dostarczać do samochodów przekąski, a więc te kina samochodowe, tak niezwykle kiedyś popularne, wracają do łask.
Renesans będzie odrodzą
się. Nie tylko kina, bo widzieliśmy, zdaje się, że w Danii i w Niemczech pierwsze takie właśnie organizowane. Stoi scena, gra zespół, jest nagłośnienie, no i kilkaset samochodów zaparkowanych przed tą sceną, a więc dla bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy biorą w takim, no właśnie, koncercie.
Piotrze, no to może wytłumaczysz udział. Czekaj, bo jak się idzie na koncerty rockowe, tak?
Tak.
To tam pod sceną musi być ciasno, tak?
Ludzie pogo tak zwane, to, pogo.
Poguje się, tak? Bo to jest także element tych koncertów. Więc teraz takie pogowanie w samochodzie to też jest, będzie dozwolone? Czyli co, te samochody będą między sobą mogły się tam gdzieś ocierać, przecierać, przebijać? Czy to jest zabronione?
Ja wiesz,
ja ci odpowiem. Proszę. Pogowanie będzie naprawdę dozwolone w samochodzie, jeżeli osoba, z którą jesteś, pozwoli ci, żebyś z nią tak. albo ją pogował.
Mało tego, w trakcie transmisji tych film, Krzysiu może potwierdzić, różne rzeczy się w tych samochodach dzieją, ale, prawda, Krzysztof?
Słuchajcie, ja byłem właśnie w latach swojej młodości w Chicago właśnie, kiedy jeszcze było kilkadziesiąt kin, które były. I co ciekawe, to było rzeczywiście, to nie było tylko to, że przyjechali ludzie, oglądali film i gdzie patrzyli na film, wszyscy sobie siedzą z łapkami założonymi za kierownicą. Nie, to ludzie przyjeżdżali, przywozili piwo, brało się, to są takie głośniki, które się wsadzało do samochodu, tych głośników było sobie, to jest na ekranie. Praktycznie, że to się cały czas robiło, jakieś kółka takie, gdzie party się odbywały, gdzie ludzie wyskakiwali. Oczywiście to, co ludzie robili w samochodach na tylnym siedzeniu, to ja tam im specjalnie w siedzenia nie zaglądałem, ale co najmniej połowa ludzi angażowała się w tego rodzaju zabawy, ale to było raczej powiedziałbym humorystyczne niż faktyczne. I rzeczywiście całe kino to była jedna wielka prywatka ludzi, którzy właśnie w tych samochodach bawili się razem i osobno. Zamykali się, jak się nie chcieli bawić, bawili się razem, otwierali okna, wychodzili z piwem i się bawili z ludźmi. I to naprawdę to było swojego rodzaju, właśnie dziwię się nawet, że to zjawisko zginęło, dlatego że oczywiście uczestniczyła w tym cała młodzież i to było spontaniczne, to było zabawne. Ja tam przyjeżdżałem do takiego kina, oglądałem film i się cały czas śmiałem z ludzi, którzy naokoło łazili naokoło samochodu, włazili ci na ten, pukali ci do okna, oferowali ci piwo, oferowali ci
marihuanę. To jest bardziej jednak impreza niż oglądanie filmu.
To jest impreza, może, ale i teraz co mi się wydaje, że teraz to jest bardzo, bardzo logiczne, że te kina powinny szybciuteńko powstać, bo to jest fenomenalna właśnie metoda, żeby się zamknąć w samochodzie i razem z innymi ludźmi zamkniętymi w samochodzie oglądać filmy razem właśnie przy ekranie, gdzie się tworzy właśnie swojego rodzaju taka atmosfera wspólnego oglądania, nie tylko oglądania ja i mój telewizor.
No tak, tylko tych kin jest rzeczywiście pozostało mało. Ja sprawdzałem.
McHenry i Lombard zdaje się, tak? Takie dwa popularne.
Nie wiem, czy w Lombard jeszcze jest. Wiem, że w McHenry jest. Kiedyś było w Wheeling, czyli to
tak,
było bardzo blisko.
Ja właśnie byłem w Wheeling kilka razy.
To już historia. Gdzieś już. No teren
zrobił się. Pick-upem można przyjechać?
Można wszystkim, jeżeli... choć ustawiałem w kolejce w innym miejscu. Już to, ja już to sprawdzałem. To znaczy, że kiedy przyjedziesz, to te wyższe samochody muszą się gdzieś tam bardziej z tyłu ustawić, niższe samochody gdzieś tam z przodu.
Bo na pick-upa możesz wejść tam z tyłu, prawda, wziąć sobie jakieś tam poduszki i tak naprawdę masz imprezę na świeżym powietrzu i jednocześnie film, więc myślę, że pick-up jest idealnym rozwiązaniem.
Na pick-upie możesz tańczyć.
Tak jest, a pierwsze rzędy dla Harleyowców moim zdaniem. Wtedy mogliby tam z przodu robić niezłą zadymę.
A rowerzyści?
Właśnie. A piesi?
No i co, skończymy na dzisiaj tym optymistycznym akcentem.
Rowerzyści do przedszkola na rowerach. Nie, to jest dla poważnych ludzi.
Kończymy tym optymistycznym akcentem. Tych pomysłów na otwieranie miast, czy też różnego rodzaju biznesów na pewno będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Dziękuję wszystkim tym, którzy słuchali naszej dzisiejszej audycji, ale dziękuję także naszym komentatorom. I tutaj na pierwszym miejscu Ola Majkowska-Smyt. Dziękujemy, Ola.
Dzięki wielkie, na razie.
Pozdrawiamy. Andrzej Wąsewicz.
Ja również.
Krzysztof Awer.
Dziękuję.
Jacek Zieliński. Panie Jacku, pozdrawiamy. Zygmunt
Dziękuję
Rygiel.
Bardzo, dziękuję.
I Zygmunt Rygiel. Dziękujemy serdecznie, Zygmuncie.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Przed mikrofonami Bodek Kwaśny.
I Piotr Michalak.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Zbliża się godzina 6. Za chwilę nasza kolejna audycja radiowa zatytułowana Wasza muzyka na naszej antenie. Zostańcie z nami. Przed mikrofonem Piotr Michalak. Będę miał okazję zostać z Wami do samego końca, czyli właśnie do godziny 7 wieczorem.